George Orwell. Rok 1984. Taśma trzecia, ścieżka pierwsza. Patrz, pracuje nawet w przerwie obiadowej, zawołał Persons, szturchając łokciem Winstona. Ten się przykłada, co? Powiedz, stary, nad czym tak ślęczysz? Ech, dla mnie to pewnie i tak za mądre. Smith, stary druhu, dobrze, że cię dopadłem. Chodzi o tę dobrowolkę, którą zapomniałeś mi dać. Na co tym razem? Spytał Winston, automatycznie sięgając po pieniądze. Prawie 1/4 pensji pochłaniały dobrowolne składki, tak liczne, że łatwo było w nich się pogubić. Na tydzień nienawiści, wiesz, na fundusz osiedlowy. Jestem skarbnikiem naszego bloku. Staramy się jak nigdy, więc będzie na co popatrzeć. Osobiście robię wszystko, żeby blok zwycięstwa miał najwięcej flag na całej ulicy. Obiecałeś $2. Winston wysupłał i wręczył mu 2 zmięte, brudne banknoty, a Parsons odnotował kwotę w niewielkim kajecie równym, starannym pismem półanalfabety. Jeszcze jedno, stary. Żona powiedziała mi, że ten mój szczeniak przysolił ci wczoraj z procy. Porządnie go obsztorcowałem i nawet zagroziłem, że jeśli to się powtórzy, zabiorę mu procę. Chyba był trochę nie w sosie, że ominęła go egzekucja, rzekł Winston. No cóż, bywa. Ale, jak to mówią, nastawienie ma słuszne, sam przyznasz. Psotne szczeniaki, jedno i drugie, za to jakie gorliwe. W głowie im tylko kapusie, no i wojna oczywiście. Wiesz, co ta moja mała zrobiła w zeszłą sobotę, kiedy poszli całą drużyną na wycieczkę w okolice Berkhamsted? Namówiła 2 koleżanki, żeby też odłączyły się od reszty i przez całe popołudnie śledziły jakiegoś faceta. Szły za nim bite 2 godziny lasem, a gdy w końcu dotarli do Amersham, nasłały na niego patrol. Dlaczego? Spytał zdezorientowany Winston. Persons zaraz mu wyjaśnił triumfalnym tonem. Mała była pewna, że to szpieg. Może zrzucono go na spadochronie? Ale nie o to chodzi. Wiesz, stary, po czym zgadła? Spostrzegła, że ma dziwne buty, jakich nigdy jeszcze nie widziała, więc od razu wykombinowała, że to cudzoziemiec. Smarkula ma dopiero 7 lat, a patrz, jaka cwana. Co się stało z tym człowiekiem? Spytał Winston. Nie wiem, wcale bym się nie zdziwił, gdyby... Uniósł ręce, jakby celował z karabinu, po czym smoknął głośno, naśladując wystrzał. I bardzo dobrze, pochwalił machinalnie Syme, nie odrywając oczu od paska papieru. Oczywiście nie możemy ryzykować, przyznał z poczucia obowiązku Winston. Jak to mówią, trwa wojna czy nie? Jakby na potwierdzenie tych słów z teleekranu tuż nad ich głowami rozległ się sygnał trąbki. Tym razem nie chodziło jednak o ogłoszenie kolejnego militarnego zwycięstwa, lecz o komunikat Ministerstwa Obfitości. Towarzysze! Zawołał ochoczo młodzieńczy głos. Uwaga, towarzysze! Mamy dla was wspaniałe nowiny. Odnieśliśmy wielki sukces na froncie produkcyjnym. Z najnowszych kompleksowych zestawień statystycznych dotyczących produkcji artykułów konsumpcyjnych wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym stopa życiowa obywateli wzrosła aż o 20%. Dziś rano w całej Oceanii odbyły się spontaniczne, masowe manifestacje. Ludzie wylegli z biur, z fabryk, defilowali ulicami, niosąc transparenty i wznosząc okrzyki na cześć Wielkiego Brata, aby wyrazić mu wdzięczność za nowe, szczęśliwe życie, jakie wiodą pod jego światłym kierownictwem. A oto niektóre z uzyskanych danych. Artykuły żywnościowe. Zwrot nowe, szczęśliwe życie powtarzał się kilkakrotnie. Należał ostatnio do ulubionych określeń Ministerstwa Obfitości. Persons, którego uwagę przykuł sygnał trąbki, siedział zasłuchany, z poważną miną i rozdziawioną gębą. Nudził się, ale w budujący sposób. Nie rozumiał przytaczanych liczb, wiedział jednak, że z jakichś względów są powodem do radości. Wyciągnął wielką cuchnącą faję do połowy nabitą zwęglonym tytoniem. Tygodniowy przydział tytoniu wynosił zaledwie 100 gramów, rzadko więc kiedy można było nabić fajkę po brzeg główki. Winston palił papierosa zwycięstwa, trzymając go ostrożnie w pozycji poziomej. Zostały mu już tylko 4, a nową kartkę mógł zrealizować dopiero nazajutrz. Skupił się, żeby nie słyszeć gwaru rozmów i wsłuchał w głos płynący z teleekranu. Okazało się, że manifestowano również, by podziękować Wielkiemu Bratu za zwiększenie przydziału czekolady do 20 gramów tygodniowo. A przecież zaledwie wczoraj, jak pamięta Winston, nadano komunikat o zmniejszeniu przydziału do 20 gramów. Czy możliwe, że wystarczą 24 godziny, aby wszyscy przełknęli to kłamstwo? Tak, wystarczyły. Persons przełknął je gładko ze zwierzęcej głupoty. Bezoki stwór przy sąsiednim stoliku przełknął je fanatycznie, z zapałem, natychmiast pałając gwałtowną chęcią wyśledzenia, zadenuncjowania i ewaporowania każdego, kto twierdziłby, że w ubiegłym tygodniu przydział wynosił 30 gramów. Syme również, w sposób bardziej złożony, dwójmyślowy, ale też je przełknął. Czyżby więc tylko on jeden, Winston, obdarzony był pamięcią? Fantastyczne dane wciąż lały się z teleekranu. W porównaniu z ubiegłym rokiem więcej było żywności, więcej odzieży, więcej domów, więcej mebli, więcej garnków, więcej paliw, więcej statków, więcej helikopterów, więcej książek, więcej noworodków, więcej wszystkiego oprócz chorób, przestępstw i szaleńców. Z roku na rok, wręcz z minuty na minutę, wszyscy i wszystko pięło się na coraz wyższe szczyty. Winston podniósł łyżkę i, tak jak wcześniej Sam, zaczął rozmazywać nią po blacie stołu jedną z odnóg gęstniejącej kałuży gulaszu. Rozmyślał z goryczą o materialnym poziomie życia. Czy zawsze było tak źle? Czy jedzenie zawsze miało tak podły smak? Rozejrzał się po stołówce. Niskie, zatłoczone pomieszczenie o ścianach szarych od dotyku niezliczonych ciał, poobijane metalowe stoły i krzesła ustawione tak ciasno, że wszyscy niemal stykali się łokciami, pogięte łyżki, wyszczerbione tace, toporne białe kubki, każda powierzchnia zatłuszczona, każda szczelina wypełniona brudem, a wszędzie zatęchła, przemieszana woń podłego dżinu, kiepskiej kawy, kwaśnego gulaszu i nieświeżych ubrań. Ciało wzdrygało się, a kiszki skręcały na znak protestu, któremu towarzyszyło poczucie, że człowieka wykiwano, pozbawiając go czegoś, do czego miał niezbywalne prawo. Winston nie przypominał sobie, aby kiedykolwiek było inaczej. Jak daleko sięgał pamięcią, zawsze się nie dojadało, nosiło dziurawe skarpety i łataną bieliznę, meble były poobijane i krzywe, mieszkania niedogrzane, metro zatłoczone, domy w rozsypce, chleb szary, kawa ohydna, herbata uchodziła za rarytas, papierosów nie wystarczało, niczego nie można było kupić tanio i bez ograniczeń, z wyjątkiem syntetycznego ginu. Oczywiście im człowiekowi przybywało lat, tym gorzej to wszystko znosił, ale skoro wzdrygał się na niewygody, brud i niedostatek, na niekończące się zimy, lepkie od brudu skarpety, zepsute windy, chropowate mydło, rozpadające się papierosy i obrzydliwe, dziwne w smaku jadło, czyż nie był to właśnie znak, iż nie taki jest naturalny porządek rzeczy? Gdyby nie istniał w pamięci genetyczny zapis o innym, lepszym życiu, czy obecny świat wydawałby się aż tak obrzydliwy? Znów rozejrzał się po stołówce. Niemal wszyscy byli brzydcy i tacy by pozostali, nawet gdyby ubrać ich w co innego niż identyczne granatowe kombinezony. Na drugim końcu sali niski mężczyzna, niezwykle podobny do pluskwy, siedział samotnie przy stoliku i pił kawę, co rusz zerkając podejrzliwie na boki maleńkimi oczkami. Jakże łatwo jest uwierzyć, pomyślał Winston, zwłaszcza jeśli ktoś nie rozgląda się dookoła, że typ fizyczny uważany przez partię za ideał, wysocy muskularni młodzieńcy i piersiaste dziewoje, wszystko jasnowłose, żywotne, opalone, beztroskie, istnieje, a nawet dominuje. W rzeczywistości, o ile mógł ocenić, większość mieszkańców pasa startowego 1 była drobna, ciemna i nieurodziwa. Aż dziw, jak typ pluskwy plenił się w ministerstwach. Mali, przysadziści mężczyźni, bardzo wcześnie nabierający tuszy, krótkonodzy, o chyżych, owadzich ruchach i nalanych, nieprzeniknionych twarzach z maleńkimi oczkami, to właśnie ten typ prosperował pod kierownictwem partii. Komunikat Ministerstwa Obfitości zakończył się również sygnałem trąbki. Po nim rozległy się blaszane dźwięki muzyki. Parsons, w którym bombardowanie liczbami wzbudziło niesprecyzowany entuzjazm, wyjął fajkę z ust. No, Ministerstwo Obfitości rzeczywiście spisało się w tym roku na medal, rzekł kiwając z uznaniem głową. Przy okazji, Smith, stary druhu, nie masz przypadkiem żyletki, którą mógłbyś mi odstąpić? Niestety, odparł Winston, sam od 6 tygodni używam tej samej. Trudno, ale wolałem się upewnić. Przykro mi. Kwaczący głos przy sąsiednim stoliku, na krótko uciszony przez ministerialny komunikat, teraz wzbił się ponownie, donośny jak uprzednio. Nie wiedzieć czemu Winstonowi stanęła przed oczyma pani Parsons ze swoimi rzadkimi włosami i zmarszczkami wypełnionymi kurzem. Jeszcze 2 lata, a dzieciaki zadenuncjują ją w policji myśli. Pani Parsons zostanie ewaporowana, Sam również, i Winston, i O'Brien. Za to Parsons ostanie się na pewno. Tak samo bezoki stwór z głosem kaczki. Ostaną się mali urzędnicy, podobni do pluskiew, pomykający tak zwinnie labiryntem ministerialnych korytarzy, oraz ciemnowłosa dziewczyna z Departamentu Literatury. Zdawało mu się, że intuicyjnie wie, kto zginie, a kto przetrwa, chociaż nie umiałby jasno określić, jakie cechy gwarantują przetrwanie. Nagle coś gwałtownie wyrwało go z zadumy. Dziewczyna przy sąsiednim stoliku obróciła się nieco i patrzyła na niego. Była to brunetka z Departamentu Literatury. Przyglądała mu się spod oka z dziwną intensywnością. Zaledwie ich spojrzenia się spotkały, odwróciła wzrok. Zimny pot zrosił plecy Winstona. Poczuł dreszcz panicznego strachu. Opanował się prawie natychmiast, lecz uporczywy niepokój pozostał. Dlaczego go obserwowała? Dlaczego za nim chodziła? Jak na złość nie pamiętał, czy siedziała już przy tym stoliku, kiedy się zjawił, czy usiadła tam dopiero później. W każdym razie wczoraj, podczas 2 minut nienawiści, zajęła miejsce tuż za nim, choć było wiele wolnych krzeseł. Najprawdopodobniej chciała sprawdzić, czy krzyczy odpowiednio głośno. Znów pomyślał, że chyba jednak nie jest agentką policji, myśli. Ale cóż z tego, skoro właśnie szpicle amatorzy są najbardziej groźni. Nie wiedział, jak długo mu się przyglądała. Mogła przecież obserwować go od 5 minut, a nie miał pewności, czy przez cały ten czas dostatecznie panował nad mimiką. Oddawanie się rozmyślaniom w miejscu publicznym lub w zasięgu teleekranu było straszliwie niebezpieczne. Każdy drobiazg mógł człowieka zdradzić. Nerwowy tik, podświadomy wyraz troski, zwyczaj mamrotania do samego siebie. Cokolwiek, co wyglądało na odstępstwo od normy i mogło sugerować, że ma się coś do ukrycia. Zresztą niewłaściwy wyraz twarzy, na przykład niedowierzająca mina, gdy ogłaszano sukces militarny, stanowił sam w sobie przestępstwo, na które w nowomowie istniało odpowiednie określenie – gębo zbrodnia. Dziewczyna znów odwróciła się plecami do Winstona. Może wcale go nie śledziła, może to czysty przypadek, że 2 dni z rzędu usiadła tak blisko. Papieros mu zgasł, położył go więc ostrożnie na krawędzi stołu, zamierzając dopalić po pracy, o ile niechcący nie wysypie tytoniu. Nawet jeśli dziewczyna przy sąsiednim stole jest agentką policji, a zatem nim miną 3 dni, Winstona zamkną w lochach Ministerstwa Miłości, to jeszcze nie powód, by marnować spory niedopałek. Sam złożył i schował do kieszeni pasek papieru. Parsons znów się odezwał. — Czy opowiadałem ci, stary? — spytał, chichocząc przez zęby zaciśnięte na cybuchu fajki. — Jak to kiedyś te moje zuchy podpaliły kieckę babie na bazarze, bo zobaczyły, że zawija kiełbaski w plakat WB. Podkradły się od tyłu i podpaliły zapałkami. Nieźle była poparzona. Psotne szczeniaki, co? Ale jakie cwane! Przechodzą w kapusiach pierwszej klasy trening, lepszy nawet niż za moich czasów. Wiesz, w co ich teraz wyposażają? W trąbki do podsłuchiwania przez dziurkę od klucza. Moja mama przyniosła taką do domu przed paroma dniami i wypróbowała na drzwiach do naszego pokoju. Oznajmiła, że słyszy 2 razy lepiej, niż kiedy przykłada ucho. Oczywiście to tylko zabawka, ale sam przyznasz, że szkoli się ich w słusznym kierunku, nie? W tym momencie teleekran wydał przejmujący gwizd. Był to znak, że pora wracać do pracy. Kiedy wszyscy trzej poderwali się na nogi, by dobiec do wind, zanim zrobi się przy nich ścisk, resztka tytoniu wysypała się z niedopałka. Napisał w pamiętniku. Wydarzyło się to 3 lata temu. Natknąłem się na nią ciemnym wieczorem w wąskiej bocznej uliczce w pobliżu dworca kolejowego. Stała przy bramie pod latarnią, która rzucała tylko nikłe światło. Miała młodą twarz pokrytą grubo makijażem. To właśnie ten makijaż tak na mnie podziałał. Twarz zupełnie biała jak maska, usta jaskrawo czerwone. Kobiety należące do partii nigdy się nie malują. Oprócz nas nie było nikogo, nie było też teleekranów. Powiedziała, że 2 dolary, więc przez chwilę nie mógł pisać dalej. Zamknął oczy i przycisnął palcami powieki, żeby wymazać obraz, który powracał w pamięci. Miał ochotę wykrzykiwać najgorsze przekleństwa, walić głową w ścianę, przewrócić kopniakiem stół, cisnąć kałamarz przez okno, zrobić coś gwałtownego, wywołać jakiś hałas lub nawet zadać sobie fizyczny ból, byleby tylko zatrzeć dręczące wspomnienie. Najgroźniejszym wrogiem człowieka, pomyślał, jest jego układ nerwowy. Napięcie wewnętrzne może w każdej chwili ujawnić się poprzez zewnętrzne objawy. Przypomniał sobie mężczyznę, którego widział na ulicy przed 2 tygodniami. Był to zupełnie zwyczajny jegomość, na oko poniżej 40, członek partii, szczupły, dość wysoki, z teczką w ręce. Dzieliło ich zaledwie 2 metry, gdy nagle jakiś skurcz wykrzywił lewą połowę twarzy tamtego i po chwili znowu, kiedy się mijali, było to tylko drgnienie, w dodatku szybkie jak migawka, ale najwyraźniej zupełnie mimowolne. Winston pomyślał wtedy, dni tego biedaka są policzone. Najstraszniejsze, że gość pewno wcale nie zdawał sobie sprawy ze swojego tiku. Jednakże największym niebezpieczeństwem było mówienie przez sny, a Winston nie wiedział, jak się przed tym ustrzec. Wziął więc głęboki oddech i znów podjął pisanie. Więc wszedłem za nią do bramy i dałem się zaprowadzić przez podwórze do kuchni w suterenie. Pod ścianą stało łóżko, a na stole przyćmiona lampa. Kobieta w gardle czuł suchość. Miał ochotę odplunąć. Myśląc o kobiecie z sutereny, miał też przed oczami swoją żonę, Catherine. Winston bowiem był kiedyś żonaty i prawdopodobnie nic się nie zmieniło, bo o ile wiedział, Catherine wciąż żyła. Znów poczuł w nozdrzach ciepły, duszny fetor sutereny, w którym smród pluskiew i odór brudnej odzieży mieszały się z wonią tanich perfum, obrzydliwą, lecz mimo to podniecającą, gdyż kobiety partyjne nie stosowały żadnych pachnideł. Było wręcz niewyobrażalne, by któraś mogła to uczynić. Tylko prolki używały perfum. W jego umyśle zapach ten kojarzył się nierozerwalnie z kopulacją. Pójście z tą kobietą stanowiło jego pierwszy występek tego typu od blisko 2 lat. Oczywiście obowiązywał niepisany zakaz zadawania się z prostytutkami, lecz zebrawszy się na odwagę, raz na pewien czas można go było złamać. Ryzykowało się wiele, ale za zbrodnię tę nie groziła kara śmierci. Przyłapani, chyba że mieli na sumieniu coś jeszcze, mogli się spodziewać kary 5 lat ciężkich robót. Jeśli wiedziało się, jak uniknąć wpadki, sprawa nie nastręczała trudności. Ubogie dzielnice roiły się od kobiet gotowych sprzedawać swoje wdzięki. Czasami wystarczyła butelka dżinu, normalnie niedostępna prolom. Po cichu partia aprobowała nawet prostytucję jako umożliwiającą zaspokojenie popędu, który nie dawał się całkowicie stłumić. Rozwiązłość nie przeszkadzała aż tak bardzo, o ile uprawiano ją potajemnie, bez radości i wyłącznie z kobietami należącymi do ujarzmionej i pogardzanej klasy. Zbrodnią niewybaczalną był stosunek pozamałżeński między członkami partii, ale choć także i do tej zbrodni z reguły przyznawali się skarżeni podczas wielkich czystek, trudno sobie wyobrazić, aby coś takiego naprawdę się zdarzało. Partia postawiła sobie za cel nie tylko powstrzymanie mężczyzn i kobiet od tworzenia związków, nad którymi nie miałaby żadnej kontroli. Uparcie czy skrycie dążyła do odarcia stosunku płciowego z wszelkiej przyjemności. Za wroga uważano nie tyle miłość, ile zmysłowość, a to zarówno w małżeństwie, jak i poza nim. Każdy związek małżeński między członkami partii musiał zyskać akceptację specjalnej komisji i, choć nie istniał na to żaden paragraf, nie udzielano zgody kandydatom, którzy sprawiali wrażenie, że czują do siebie pociąg fizyczny. Jedynym akceptowanym celem małżeństwa było płodzenie przyszłych członków partii. Sam stosunek płciowy należało traktować jako coś wzbudzającego odrazę, niczym lewatywa. Tego również nie mówiono wprost, lecz w pośredni sposób wpajano od dzieciństwa każdemu członkowi partii. Działały nawet takie organizacje jak Młodzieżowa Liga Antyseksualna, które zalecały pełną wstrzemięźliwość płciową. Kobiety miano poddawać sztucznej inseminacji, w nowomowie sztuczcem, a urodzone przez nie dzieci wychowywać w specjalnych zakładach. Winston zdawał sobie sprawę, że projekt ten nie jest traktowany serio, aczkolwiek pasuje do ogólnej ideologii partii. Partia usiłowała zabić popęd płciowy, a jeśli jej nie wychodziło, próbowała go przynajmniej spaczyć i zohydzić. Nie rozumiał dlaczego, ale ze strony partii wydawało mu się to naturalne. I jeśli chodzi o kobiety, wysiłki te przynosiły pożądany rezultat. Znów pomyślał o Catherine. Minęło 9, 10, blisko 11 lat, odkąd się rozstali. To dziwne, jak rzadko o niej myślał. Na długie tygodnie zapominał o tym, że jest żonaty. Byli razem tylko przez 15 miesięcy. Partia nie zezwalała na rozwody, ale małżeństwa bezdzietne na ogół zachęcano do separacji. Catherine była prostą jak trzcina, wysoką, jasnowłosą dziewczyną o wspaniałych ruchach. Miała śmiałą, pociągłą twarz, która wydawała się uduchowiona. Czysta iluzja, gdyż zarazem na samym początku małżeństwa Winston doszedł do wniosku, że ma do czynienia z najgłupszym, najprymitywniejszym i najbardziej pustym umysłem, z jakim dotąd się zetknął. Chociaż może wynikało to po prostu stąd, że poznał Catherine lepiej niż kogokolwiek. Głowę miała nabitą wyłącznie partyjnymi sloganami i zdolna była przełknąć każdą, dosłownie każdą bzdurę wymyśloną przez partię. W myślach przezywał ją ludzkim gramofonem, ale zniósłby jej towarzystwo, gdyby nie jedno. Ich życie płciowe. Ledwo jej dotknął, wzdrygała się i sztywniała. Obejmując ją, czuł się tak, jakby obejmował drewnianą kukłę z ruchomymi kończynami. Najdziwniejsze, że nawet gdy leżał w jej ramionach, miał wrażenie, iż równocześnie odpycha go z całej siły. Uczucie to wywoływała sztywność jej członków, gdyż Catherine leżała zamkniętymi oczami, ani się nie opierając, ani nie współuczestnicząc, lecz jakby biernie wszystko znosząc. Ich zbliżenia były nieprawdopodobnie żenujące, a z czasem stały się po prostu okropne. Ale mimo wszystko Winston wytrzymałby z żoną, gdyby się tylko zgodziła, by żyli w celibacie. Jednakże ku jego zdumieniu ta propozycja okazała się dla niej nie do przyjęcia. Oświadczyła, że muszą mieć dziecko. Tak więc powtarzali ten sam przykry rytuał regularnie raz na tydzień, chyba że akurat było to niemożliwe. Catherine nawet przypominała mu rano o czekającym ich akcie jak o czymś, co trzeba wykonać wieczorem i czego nie wolno zaniedbać. Posługiwała się dwoma określeniami. Pierwsze to produkowanie dziecka, a drugie nasz obowiązek wobec partii. Tak jest, używała dokładnie tych słów. Wkrótce Winston z coraz większym lękiem oczekiwał wyznaczonego dnia. Na szczęście Catherine nie zaszła w ciążę i w końcu zgodziła się zrezygnować z dalszych prób, a niedługo potem rozstali się na dobre. Winston westchnął cicho, po czym znów ujął pióro i napisał. Kobieta rzuciła się na łóżko i natychmiast, bez żadnych ceregieli, najbardziej ordynarnym, wstrętnym gestem, jaki można sobie wyobrazić, zdarła spódnicę. Wówczas ja ujrzał siebie, jak stoi w bladym świetle lampy, wciągając w nozdrza woń pluskiew i tandetnych perfum, ogarnięty poczuciem klęski i urażonej godności, co nawet tam, w suterenie, wiązało się z myślą o białym ciele Catherine, obróconym w bryłę lodu przez hipnotyczną moc partii. Dlaczego wszystko musiało zawsze źle się kończyć? Dlaczego zamiast tych obmierzłych szamotanin, powtarzających się w kilkuletnich odstępach, nie mógł mieć kobiety, którą by kochał? Ale prawdziwy romans nie mieścił się w głowie. Kobiety partyjne były wszystkie takie same. Czystość seksualną miały zakorzenioną równie głęboko jak lojalność wobec partii. Poprzez umiejętne wczesne warunkowanie, poprzez gry i zimne prysznice, poprzez bzdury, które wpajano im w szkole, w kapusiach i w lidze młodych, przez wykłady, pochody, piosenki, skandowanie haseł i wojskową muzykę, udawało się stłumić w nich popęd naturalny. Rozum podpowiadał mu, że muszą być wyjątki, lecz serce nie chciało w to wierzyć. Wszystkie były nie do zdobycia, tak jak tego oczekiwała od nich partia. Bardziej jeszcze niż miłości pragnął obalić ten mur cnoty, choćby tylko raz w życiu. Udane spółkowanie było buntem. Pożądanie równało się myślozbrodni. Nawet rozbudzenie Catherine, jego własnej żony, oznaczałoby występek przeciwko partii, gdyby mu się powiodło. Ale musiał dokończyć swoją opowieść. Napisał: wówczas ja podkręciłem lampę. Kiedy ujrzałem kobietę w świetle, niewielki płomień lampy naftowej, kiedy rozbłysł w półmroku, wydał się niezwykle jasny. Winston dopiero teraz mógł się dobrze przyjrzeć kobiecie. Postąpił krok w jej stronę i przystanął ogarnięty pożądaniem i lękiem. Był boleśnie świadom ryzyka, które podjął przychodząc tutaj. Istniało duże prawdopodobieństwo, że patrol złapie go, kiedy będzie wychodził. Bardzo możliwe, że policjanci już czekają za drzwiami i tak go zwiną. Nie może więc wyjść, nie zrobiwszy tego, po co wszedł. Musiał to napisać, musiał wyznać. Otóż w świetle zobaczył nagle, że kobieta jest stara. Warstwa makijażu na jej twarzy była tak gruba, że mogła pęknąć niczym tekturowa maska. Widział włosy kobiety poprzetykane siwizną, lecz co najokropniejsze, gdy rozchyliła usta, ujrzał tylko czarną jamę. W ogóle nie miała zębów. Nabazgrał szybkim, niestarannym pismem. Kiedy ujrzałem kobietę w świetle, przekonałem się, że to stara baba, przynajmniej 50-letnia, lecz nic nie mogło mnie powstrzymać. Zrobiłem to, po co tam poszedłem. Znów przycisnął palce do oczu. Wreszcie napisał wszystko, ale wcale mu nie ulżyło. Terapia nie odniosła skutku. Wciąż miał ochotę wrzeszczeć i kląć na całe gardło. Jeśli jest jakakolwiek nadzieja, napisał Winston, spoczywa w prolach. Jeśli jest jakakolwiek nadzieja, musi spoczywać w prolach, bo tylko pośród nich, w tej kotłującej się, lekceważonej masie stanowiącej 85% mieszkańców Oceanii, może się zrodzić siła zdolna obalić partię. Partii nie sposób zniszczyć od wewnątrz. Jej wrogowie, o ile w ogóle istnieją, nie tylko nie potrafią się zjednoczyć, lecz także rozpoznawać. Nawet jeśli legendarne braterstwo nie jest wyłącznie fikcją, trudno sobie wyobrazić, aby więcej niż dwóch lub trzech jego członków mogło spotykać się naraz. Wyrazem buntu było porozumiewawcze spojrzenie, modulacja głosu albo co najwyżej szeptem wypowiedziane słowo, ale prole, gdyby tylko stali się świadomi własnej siły, nie musieliby spiskować. Wystarczyłoby, aby się podnieśli i otrząsnęli niczym koń strącający muchy. Gdyby zechcieli, już jutro mogliby roznieść partię w pył. Przecież chyba musi im to przyjść do głowy prędzej czy później. A jednak... Przypomniał sobie, jak pewnego razu szedł rojną ulicą, gdy naraz potężny krzyk setek głosów, kobiecych głosów, buchnął z bocznej alejki nieco przed nim. Był to potężny, przeraźliwy krzyk rozpaczy i wściekłości, głębokie, głośne "Och!", które wstrząsnęło powietrzem niczym bicie dzwonu. Serce kołatało mu mocniej. Zaczęło się, pomyślał. Wybuchł bunt, prole wreszcie zrzucają więzy. Kiedy dotarł na miejsce, ujrzał tłum, jakieś 200 lub 300 kobiet tłoczących się wokół straganów ulicznego kiermaszu z twarzami tak przygnębionymi, jak twarze pasażerów tonącego statku. Lecz w tej samej chwili wspólna rozpacz rozpadła się na dziesiątki pojedynczych kłótni. Okazało się, że na jednym straganie sprzedawano rondle, nędzne i z blachy cienkie jak papier, ale i tak cenne, gdyż wszelkiego rodzaju garnki i sprzęty kuchenne były z trudem osiągalne. Teraz zapas się nagle skończył. Kobiety, które zdołały dokonać zakupu, popychane i potrącane przez resztę, usiłowały odejść ze swoją zdobyczą, podczas gdy dziesiątki innych tłoczyły się wokół straganu, oskarżając sprzedawcę o kumoterstwo i ukrywanie towaru. Znów rozległy się wrzaski. Dwie tłuste baby, jedna strasznie rozczochrana, uczepiły się blaszanego rondla i próbowały wyrwać go sobie z rąk. Przez chwilę walczyły zajadle, aż nagle odpadł uchwyt. Winston obserwował je z niesmakiem, a jednak przez moment z jakąś przerażającą mocą brzmiał krzyk zaledwie 200 gardeł. Dlaczego prole nigdy nie krzyczą tak głośno o czymś naprawdę istotnym? Zanotował. Dopóki nie połączy ich świadomość, nigdy się nie zbuntują. Dopóki się nie zbuntują, nie staną się świadomi. To zdanie, pomyślał, wygląda jak żywcem przepisane z partyjnego podręcznika. Partia oczywiście utrzymywała, że wyzwoliła proli. Przed rewolucją byli okrutnie ciemiężeni przez kapitalistów. Głodzono ich i karano chłostą. Kobiety zmuszano do pracy w kopalniach węgla, co prawda nadal w nich pracowały, a dzieci w wieku lat 6 sprzedawano do fabryk. Równocześnie jednak zgodnie z zasadami dwójmyślenia partia nauczyła, że prole są gatunkiem z natury podlejszym i należy, niczym zwierzęta, przymuszać ich do posłuszeństwa za pomocą pewnych nieskomplikowanych metod. W sumie bardzo mało wiedziano o prolach, ale więcej nie trzeba było wiedzieć. Jak długo rozmnażali się i pracowali, nikogo nie obchodziło, co robią poza tym. Pozostawieni sobie, niczym bydło puszczone samopas na równinach Argentyny, powrócili do naturalnego dla nich stylu życia, odziedziczonego jeszcze po przodkach. Rodzili się, wyrastali w rynsztokach, w wieku 12 lat szli do pracy, następnie przeżywali krótki okres rozkwitu, urody i zmysłowości, w wieku lat 20 żenili się, około 30 wkraczali w wiek średni, a umierali na ogół około 60. Rok 1984, taśma trzecia, koniec ścieżki pierwszej.